9:16 poranek w net, trzecia godzina na falach 87,8 w Warszawie i okolicach, a teraz jest czas na dżingiel trzeciej godziny. On już poszedł? Poszedł już. A no to skoro nie dżingiel trzeciej godziny, to normalny dżingiel. Te kilka sekund przerwy było koniecznych, żebym się przygotował do przedstawienia kolejnego gościa w studiu. Dr Krzysztof Mazur, prezes Klubu Jagiellońskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie oraz członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, politolog. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I wykładowca także Uniwersytetu Jagiellońskiego, trafiłem?
Każdego tak długo pan przedstawia na początek, to nie, pół programu nam zeszło.
Nie, skończyłem. To jeśli chodzi o przedstawienie. Wizyta jest związana z książką Przekroczyć nowoczesność, projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność Państw pana autorstwa. I co się zostało, bo to jest duża książka, nie jest to książka łatwa w lekturze, to jest książka, którą trzeba czytać tygodniami, wracać, cofać, przewijać do pewnych wątków, ale ciekawa. Co się zostało z tej wielkiej Solidarności, bo dzisiaj każdy się do Solidarności odwołuje, a w tym takim politycznym i społecznym wymiarze programowym, cóż nam się zostało?
To pan już od razu do puenty. Ja może dwa słowa powiem w ogóle o pomyśle na tą książkę, bo pomysł, rzeczywiście pisałem ją kilka lat, więc siłą rzeczy ona jest dość gruba, ale chciałem zapełnić taką lukę. Jest sporo tekstów na temat Solidarności, które analizują ją od strony historycznej. Solidarność była także przedmiotem badań wielu socjologów. Natomiast do tej pory moim zdaniem zabrakło takiej jednej książki, która by pokazywała jakby ten ruch od strony ideowej. Ja przede wszystkim zajmuje się tą Solidarnością do stanu wojennego, czyli tymi kilkunastoma miesiącami karnawału wolności. No i przyjrzałem się tamtym źródłom, które pozostały z tego okresu, właśnie od strony bardziej myśli politycznej, a nie od strony historii albo socjologii. I w tym sensie jakby to była taka metoda, która moim zdaniem zapewnia pewną lukę, która jest.
No i wyłania się obraz ruchu, co chyba jest, no to czego można było się spodziewać, dość niejednorodnego.
Tak, na pewno jedną z głównych tez jest to, że Solidarność wchłaniając środowiska opozycyjne, które działały przed sierpniem 80 roku, wchłonęła tak naprawdę bardzo różne języki, bardzo różne sposoby patrzenia na sprawy publiczne i starała się w jakiś sposób je pogodzić. I moim zdaniem ostatecznie doszło do takiego pogodzenia, to znaczy Solidarność w sferze ideowej była ruchem bardzo pluralistycznym, ale miała pewien kanon, powiedzmy kilku kluczowych idei, które łączyły wszystkich członków, a także miała, to co bardzo ważne, pewien ideologiczny pragmatyzm polityczny, jak to nazwał Ludwik Dorn w jednym eseju z tamtego okresu. Czyli tak naprawdę była zgoda co do tego, że te ogólne idee można realizować na bardzo różne sposoby i tego świetnym przykładem jest ten dokument z jesieni 81 roku, kiedy Solidarność, mówiąc o programie gospodarczym, mówi, że ma trzy różne programy gospodarcze, dlatego że w zależności od wariantów, w zależności od warunków, jakie będą, można tak naprawdę zdecydować się na różne warianty. I jakby to w tej książce pokazuje, że jest pewien korpus wspólnych przekonań dość generalnych i bardzo wiele praktycznych rozwiązań idących w różne strony, bardziej socjalistyczne, bardziej liberalne, bardziej konserwatywne.
To w takim wypadku, kiedy pan się przedzierał przez ten gąszcz tekstów i z epoki, i trochę późniejszych o tym, jak Solidarność powinna wyglądać, jak powinna wyglądać Rzeczpospolita według Solidarności, to jakiś wspólny fundament udało się znaleźć? Co było tym rdzeniem, który pozwalał łączyć no tak różne stanowiska, jak już nie chcę powiedzieć o relatorze Michniku i ministrze Macierewiczu, chociaż teraz wtedy byłem troszkę bliżej do siebie. No,
przepraszam, oni wtedy jeszcze w czasach korowskich to nawet byli w jednej redakcji Głosu. Oczywiście potem się pospierali i Michnik założył Krytykę, a Macierewicz został w Głosie. Natomiast te różnice dzisiaj są moim zdaniem dużo większe niż były wtedy.
No to czym był ten fundament?
Ten fundament no to jest przede wszystkim takie myślenie o człowieku, który nie popada w skrajności ani liberalnego indywidualizmu, ani z drugiej strony komunizmu czy kolektywizmu. To znaczy w Solidarności było bardzo silne obecne takie myślenie, że człowiek jest jednostką, która bezsensowne jest zadawanie pytania, co jest ważniejsze, wspólnota czy jednostka, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy jakby z natury istotami społecznymi. I stąd ta cała główna idea Solidarności, czyli jedni drugich brzemiona noście, tak została wyrażona przez Tischnera w Etyce Solidarności, polegała po prostu na tym, że powinniśmy traktować interes drugiej osoby, nawet w skrajnych wypadkach bardziej niż interes własny, a pewnie w takim optimum, jak na równi z własnym interesem. Więc jakby to jest coś, co zupełnie nie pasuje do liberalnego wyobrażenia, gdzie każdy człowiek człowiekowi wilkiem i każdy tak naprawdę ma dbać tylko o własny interes. I to był jeden z takich elementów, który łączył osoby działające w tym ruchu.
Nie, bo to jest chyba spór, który toczy się w politologii, czy w ogóle w jakimkolwiek namyśle o państwie i społeczeństwie od zarania refleksji, bo ja wiem od Platona i Arystotelesa, pytanie o to, czy jednostka, czy wspólnota.
No to Solidarność odpowiadała, to pytanie źle postawione, bo tak naprawdę jednostka we wspólnocie i wspólnota tylko wtedy ma sens, kiedy docenia jednostki. Oczywiście tu centralną kategorią była godność człowieka, ona jest dzisiaj bardzo wyświechtaną kategorią, ale wtedy była rzeczywiście żywa i bardzo, bardzo istotna. Ona mówiła o tym, że na człowieka też nie można patrzeć z perspektywy tylko materialistycznej, że człowiek jakby ma pewien wymiar metafizyczny w sobie, a z drugiej strony, jeżeli byśmy patrzyli tylko na metafizyczne, a nie patrzyli na rozwiązania gospodarcze, to znowu popadlibyśmy w kolejną jakąś sztuczną dychotomię. I to jest jakby drugie takie rozstrzygnięcie działaczy Solidarności, że człowiek jest tak naprawdę czymś zanurzonym w realiach materialnych, a zarazem ma duchowe potrzeby. I znowu rozstrzyganie, co jest ważniejsze, jest bez sensu, bo człowiek jakby jest tutaj istotą złożoną z tych dwóch komponentów.
To, co teraz powiem, nie będzie zdaniem odkrywczym, ale takie książki trzeba czytać od końca, czyli od bibliografii, od tego, co się znajduje w przypisach i w słownikach. Jak spojrzałem na bibliografię, zanim rozpocząłem lekturę, to uderzył mnie fakt, że to jest dużo tekstów osób, które są znane, także dzisiaj często aktualne, a jakby brakuje głosu tych, którzy może nawet bardziej realnie tą Solidarność tworzyli, czyli przewodniczących zakładów pracy. Nie chciał pan sięgnąć także do ich refleksji, bo to oni, wydaje się, byli u podstaw Solidarności, czyli robotnicy i otworzyć ich sposób myślenia, ich sposób postrzegania społeczeństwa.
Bibliografia ma to do siebie, że w niej znajdują się książki. A pan mówi o osobach, które są w tej książce, moim zdaniem one są obecne, tylko niestety, to są osoby, które nie napisały książek. W związku z tym raczej ja przywołuję ich myśli poprzez na przykład wystąpienia na różnych spotkaniach, które zostały potem opisane przez prasę związkową. I tutaj takich głosów jest sporo. Listy do redakcji, bardzo ciekawe. Poezja strajkowa, która jest sporo wierszy, które przywołuje. Więc jakby jest dużo takich odwołań do pojedynczych głosów, można by powiedzieć, reprezentujących demos obywatelski, ale niestety nie są to książki, no bo pojedynczy głos to nie jest autor książki, więc jakby w bibliografii tego nie ma, ale już w przypisach pan znajdzie, jak pan będzie tutaj tak, konsekwentnym w tej lekturze.
Chociaż wydaje mi się, że jednak częściej są odwołania do śpiewaka Tischnera, Dorna, Bieleckiego, a do osób, które były intelektualnym zapleczem albo intelektualną górą ruchu, a mniej do tych głosów właśnie demosu, Solidarności.
No dobrze, no to drugi argument, który można tutaj jakby na obronę takiej metody powiedzieć, jest taki, że bardzo często jednak te osoby starały się nie mówić tylko za siebie. Jakby Etyka Solidarności jest Tischnera, jest dokumentem, który zawiera i kazanie na Wawelu mówione do ludzi i w trakcie zjazdu oliwskiego, kiedy byli reprezentowani wszyscy delegaci. No i z jakichś powodów, na przykład ten zjazd oliwski, uznał kazanie Tischnera za coś, co należy przyjąć jako oficjalny dokument. Oficjalny dokument zjazdu, gdzie było tam kilkuset delegatów, prawda? Więc, a ci delegaci mieli demokratyczną legitymizację, bo byli wybierani w tych zakładach. Więc jakby, jeżeli demos przyjął tezy Tischnera jako własne, no to jakby już dla mnie tutaj ten rozdźwięk jest dużo mniejszy i też sama książka Etyka Solidarności Tischnera powstawała jako pewne refleksje na gorąco, gdzie kapelan związku starał się nazwać pewne doświadczenie wynikające z ludzi. I jej znaczenie w tamtym okresie było dużo szersze niż pojedynczy tekst, jak dzisiaj, prawda, są książki jakichś tam intelektualistów i nikt ich nie zna. Wydaje mi się, że Etyka Solidarności raczej wyrasta z doświadczenia Solidarności, a nie jest jakimś takim narzutem intelektualnym z góry.
Największe zdziwienie, jakie pan przeżył, intelektualne zdziwienie, pisząc tą książkę?
O, trudne pytanie, jest ich dużo. Natomiast na pewno jest, ja bym się tutaj z panem nie zgodził, że te nasze wyobrażenia o liderach opinii ówczesnych są jakby takie adekwatne do III RP. Na przykład dla mnie bardzo ważną postacią w Solidarności, w ogóle jak mówimy o Tischnerze, to jest zupełnie inny Tischner niż w latach 90. Ja Tischnera jak poznawałem z publikacji w Gazecie Wyborczej, to miałem o nim zupełnie inne wyobrażenie niż jak sięgnąłem do tego, co mówił w latach 70. i 80. Z tego się w ogóle wziął jeden z numerów presji, gdzie pokazujemy, że Tischner jest trochę człowiekiem pękniętym między dwie osobowości i że ten kontekst III RP zmienił wyraźnie jego poglądy. No ale jeżeli byśmy powiedzieli o innych osobach zapomnianych, no na przykład jest Stefan Kurowski, który w tamtym okresie uchodzi za jednego z kluczowych doradców ekonomicznych związku, a po 89 roku w ogóle nikt go nie zna i ja starałem się go śledzić jego losy, to okazało się, że gdzieś tam wylądował na antypodach debaty publicznej w naszym dzienniku publikował, a wtedy był jedną z kluczowych osób, prawda? Albo inną osobą Bogdan Cywiński, który był wicenaczelnym tygodnika Solidarność, obok Tadeusza Mazowieckiego, który był naczelnym, no to tygodnik Solidarność w ówczesnych czasach, no to było po prostu medium nieporównywalnie silniejsze dla Solidarności niż nawet Gazeta Wyborcza w latach 90. No więc on jako wicenaczelny był bardzo ważną osobą kreującą jakby tą debatę ideową i znowu w latach 90. no gdzieś tam, prawda, teraz mieszka w jakiś terenach rolniczych, tak nawet dokładnie nie mogę przywołać miejsca, prawda?
Północno-wschodnia Polska, może nawet, a może już poza Polską, za granicą. Niemniej pisze książki, to dobrze.
Pisze książki historyczne, właśnie, ale jakby już nie jest elementem tej debaty ideowej, jakim był wtedy. Więc jakby to jest bardzo ciekawe, że jednak ta hierarchia liderów intelektualnych Solidarności, nasza wyobrażona dzisiaj, a ówczesna jest trochę inna.
No to przejdźmy. Książka Przeważyć Nowoczesność, projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność, wydana nakładem Ośrodka Myśli Politycznej, warta lektury, a przechodząc do spraw współczesnych, tekst w ostatnim plusie, minusie, tekst o tym, jak modernizować Polskę.
Nowoczesność inaczej rozumiana.
Być może korzenie są, być może nie tak znowu odmiennie. Także jako członka tego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy też miejsca, gdzie się tworzą pomysły na modernizację polskiej gospodarki, 2 lata rządów PiS-u, projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niektórzy śmieją się, może być może słusznie, że rząd to grupa rekonstrukcyjna, sanacja, więc mamy też własną Gdynię, czemu by nie. Jak pan myśli, to jest ten punkt na mapie modernizacji Polski, który będzie motorem wzrostu nowych technologii, czy będzie kolejnym stadionem narodowym, czy kolejnymi autostradami, na których polscy przedsiębiorcy połamali sobie zęby, a impuls modernizacyjny no, nie był największy.
No to właśnie staram się w tym tekście pokazać, że na pewno jest w obecnej administracji przekonanie, że powrotu do inwestycji rozumianych jako inwestycji tylko w mury nie ma, że to jest jakby bezsensowne i że to są ileś przykładów, które pokazują, że jeżeli za inwestycją w infrastrukturę nie idzie inwestycja w know-how, to tak naprawdę ona nie przynosi żadnych efektów. Świetnym przykładem jest IT Plus z Wrocławia, który został w czerwcu tego roku przejęty przez rząd, dlatego że bardzo nowoczesny budynek we Wrocławiu powołany przez samorząd plus uniwersytety, po prostu okazało się, że nie ma zapotrzebowania przemysłu na Dolnym Śląsku tak dużego dla korzystania z tego laboratorium, że po prostu nie ma komu utrzymać teraz tego budynku i dlatego rząd musiał go przejąć za symboliczną złotówkę. I takich inwestycji w Polsce jest bardzo dużo i to jest efekt pewnej wizji właśnie wydawania tych środków w poprzedniej perspektywie europejskiej, polegającej na tym, że wydajemy na infrastrukturę, nie zastanawiamy się, kto będzie z tej infrastruktury korzystał. No i teraz jakby jest namysł nad tym, jak te środki mądrzej wydawać. No i ewidentnie widać, że jest ileś takich działań, które byłyby typowymi działaniami pod kątem know-how, które wpisują się w trendy współczesne, no ale z kolei tu jest problem taki, że one nie trafiają do wyobraźni wyborców. Dlatego, że jeżeli byśmy powiedzieli, że nie wiem, według wszystkich analiz bardzo ważnym elementem jest sztuczna inteligencja, no to ja nie wyobrażam sobie, że wychodzi minister czy premier, który mówi, że będziemy teraz poświęcali duże środki publiczne na badanie sztucznej inteligencji, bo to raczej wyborców odstrasza i przeraża, niż zachęca, prawda?
Ale z drugiej strony mamy program Start in Poland, mamy program Scale Up, który jest częścią tego programu. Tam może nie ma jakichś niebotycznych środków, ale chyba 2 miliardy złotych w tym programie przynajmniej jest na kilka lat rozplanowanych, więc i też jest promocja, są startupy w pałacu. Słowo startup chyba już weszło do polskiego języka i to właśnie za sprawą Ministerstwa Rozwoju, premiera Morawieckiego, minister Jadwigi Emilewicz, więc wydaje się, że ten rząd także tą nogę technologiczną jakby też stara się nią publicznie sprzedawać jako produkt polityczny.
Bezsprzecznie tak jest, natomiast zawsze jest taki problem, że te startupy są bardzo pojęciem szerokim i rozdrobnionym w tym sensie, że po prostu mają bardzo różną specjalizację. I w tym sensie ja w tym tekście zastanawiam się, czy jest jeden taki projekt, który byłby projektem znanym przez wszystkich, budzącym wyobraźnię i budzącym powszechną akceptację. No i jednak wśród tych startupów nie ma takiego, prawda? Znaczy, to jest jakby pewien fenomen, który pewnej organizacji przedsiębiorstw, jakby on, ten fenomen rzeczywiście wszedł do języka. Natomiast żaden z nich nie uzyskał takiego statusu, że to jest właśnie polska Nokia, polski Google, czy jakaś tam inna marka, prawda, którą możemy być jako Polacy z niej dumni. No więc jakby w tym sensie jest potrzeba pewnego symbolu tego planu Morawieckiego. No i rzeczywiście ten centralny port komunikacyjny, o którym pan mówił, on rzeczywiście jest próbą takiego szukania czegoś, co z jednej strony trafia do tej wyobraźni dość konserwatywnej wyborców, że to jednak muszą być mury i beton, a zarazem nie jest prostym stadionem, który tylko i wyłącznie generuje koszty, no bo jednak jest on wpisany w całą nową rozdanie geopolityczne związane z inwestycjami w Chin w Europie Środkowej, z próbą walki o to, żeby zmienić trochę trasy komunikacyjne w handlu. I rzeczywiście jest pytanie, na ile to się uda. Natomiast jakby ten port nie ma być po prostu czymś, co generuje koszty, ale czymś, co pozwala w polskiej gospodarce pchnąć ją do przodu, dlatego że będzie po prostu przez Polskę, a nie przez Niemcy dużo bardziej przechodziły te trasy handlowe i Polska stanie się jakimś hubem dla Europy Środkowej.
Nie wiem, czy to się zmieniło, ale jeszcze miesiąc temu mówiono, że w zasadzie bardzo trudno będzie jakąkolwiek pomoc Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych, czy programu Środowisko i Infrastruktura na to, żeby dofinansować centralny port komunikacyjny. Potem się stało z innymi lotniskami w Hiszpanii, Willego Brandta w Niemczech, prawda, no, że Unia bardzo wstrzemięźliwie na takie inwestycje, szczególnie w lotniska, patrzy jako na inwestycje, które bardzo często kończą się finansową klapą.
No właśnie, bo to jest ten wymiar tego, że tak jak stadiony trzeba zapewnić potem wydarzeniami i meczami i frekwencją, tak samo lotniska nie są wartością samą w sobie. Lotniska są, tylko wtedy mają sens, kiedy jest realne zapotrzebowanie na nie. A to, czy będzie to zapotrzebowanie, zależy właśnie od szeregu innych elementów geopolitycznych, od koniunktury globalnej i może się okazać, że jak za 10 lat skończymy to lotnisko, no to jeszcze oczywiście jest pytanie, to z Berlina płynie taki wniosek, że niestety możemy często nie skończyć go tak, jak planowaliśmy, bo tam od wielu lat jest problem z oddaniem do użytku lotniska ze względu na to, że tego lotniska nie przyjmują bodajże straż pożarna, tak, i wymogi BHP nie spełnia. No ale jeżeli byśmy oddali do użytku, no to może się okazać, że niestety handel nie rozwinął się taki, jak dzisiaj planujemy i niestety te inwestycje chińskie nie są tak duże i w związku z tym nie ma takiego zapotrzebowania i wtedy to jest kolejna inwestycja nierentowna.
Do samobójstwa oświecenia i do wizji filozoficznego namysłu także Jarosława Kaczyńskiego nad rozwojem Polski chyba już dzisiaj nie zdążymy przejść, ale przejdziemy na koniec do rozmowy o reformie szkolnictwa wyższego, reformy nauki Jarosława Gowina. Godzinę temu w tym studio pan profesor Michał Seweryński wyliczał liczne zarzuty pod adresem tej ustawy, tej reformy. Panu ta reforma się podoba?
Ja uważam, że jest pod wieloma względami bardzo interesująca. Na pewno po pierwsze zakłada, że dalej tak jak do tej pory w szkolnictwie wyższym być nie może i że tak naprawdę drogą do zmiany jest jednak próba postawienia na jakość. Znaczy nie na ilość studentów, tylko na jakość badań naukowych. To, co mi się w niej podoba, to też, że ona daje dużą wolność jednostkom uniwersyteckim. Tam 4 ustawy są zintegrowane w jedną ustawę i tak naprawdę bardzo wiele dzisiaj czap takich ministerialnych, administracyjnych, odgórnych jest zniesionych. To jednostki same będą kształtowały swój reżim. Będą tylko stymulowane za pomocą po prostu jakości naukowej, bo dofinansowanie z budżetu będzie proporcjonalne do tej jedności, do tej jakości naukowej. To, co mi się podoba, to też wprowadzenie Rady Uczelni, czyli głosu doradczego obok rektora i senatu, złożonego przede wszystkim z osób niepracujących na uczelni, co moim zdaniem jest dużą
ja
wartością.
Ja mam jedno pytanie. Kto tam zasiądzie? Jak pan sobie wyobraża idealną modelową radę uczelni?
Idealną modelową radę uczelni wyobrażam sobie złożoną w dużej mierze z absolwentów, którzy odnieśli sukces w tym, co jest specjalizacją danej uczelni. To znaczy, jeżeli to jest na przykład uczelnia techniczna, to wyobrażam sobie, że tam będą osoby z 30-40-letnim doświadczeniem w przemyśle, które będą pokazywały, w jaki sposób to, czego się nauczyły same na tej uczelni i jakich absolwentów mają dzisiaj, rezonuje z rynkiem pracy. A z drugiej strony wyobrażam sobie, że tam będą osoby, które będą liderami opinii patrzącymi szerzej, na przykład z perspektywy kultury, z perspektywy społecznych obowiązków uczelni i nie będą tylko i wyłącznie patrzyły na ten wymiar biznesowy, ale pokazywały także, że uczelnie mają swoje określone obowiązki względem miasta, w którym są, regionu, w którym są, pewnej debaty, które się dzieje w Polsce, w Europie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jakby sprawia, że uczelnie powinny poprzez tą Radę Uczelni coraz bardziej rezonować na rzeczywistość, która jest poza murami, bo ja mam wrażenie, że bardzo wiele uczelni tak naprawdę jest zasklepionych na to, co się dzieje wewnątrz, a te mury uczelni są tak grube, że przez nie ten świat w ogóle nie przechodzi. A jednak zawsze idea była taka, że uczelnie powołuje król po to, żeby wspierać jakby swoją pewną politykę, żeby rozwijało się państwo, żeby miało jakąś służbę względem narodu i społeczeństwa. A dzisiaj uczelnie mam wrażenie, że bardzo często myślą, że są celami samymi w sobie.
Być może, ale też po to tworzono te mury, po to zamykano studentów. Po pierwsze, żeby nie tworzyli rewolucji na zewnątrz, a po drugie,
to już
żeby...
To już lata 60. XX wieku. Ja mówiłem o Kazimierzu Wielkim.
Myślę, że jak się prześledzi życie akademickie z XV-XVI wieku, to studenci potrafili w niejednym mieście niezłą rozróbę, także polityczną, zrobić, ale też, żeby ten uniwersytet miał ten mur, żeby nic z zewnątrz na niego nie naciskało, żeby mógł spokojnie badać chociażby takie obszary jak białorutenistyka, która dochodowa pewnie nigdy nie będzie, a wydaje się być istotna dla dorobku polskiego, dla dorobku polskiej nauki. Ale to jest znak zapytania.
To jest naprawdę jakby fundamentalne pytanie, czy rzeczywiście tak było? Czy rzeczywiście tak było w Atenach i czy rzeczywiście tak było w średniowieczu? To znaczy uczelnie muszą mieć swoją autonomię, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś politycznie będzie sterował, czy książka o Wałęsie może mieć takie czy inne tezy, jak to było w przypadku książki Zyzaka. Tego sobie nie wyobrażam. Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie też, że uczelnie mówią, nas to w ogóle nie interesuje, bo my jesteśmy jakby abstrakcyjnymi bytami, które w ogóle nie patrzą na kontekst, w którym funkcjonują. Znaczy, jeśli nie ma misji społecznej, znaczy każda misja, bo pan jakby przedstawia taką mocną dychotomię polityka versus dążenie do prawdy. A ja uważam, że jednak jakby prawdą bardzo często jest to, co jest realnym problemem na zewnątrz. Jeżeli sobie źle zdefiniujemy te pytania o prawdę, na przykład w naukach społecznych czy politycznych, to po prostu bardzo często możemy wykonywać pracę, która jest zupełnie niepotrzebna i żadnych korzyści nie przynosi.
Już czeka Paweł Bobołowicz, który jest w Kijowie, więc ja ostatnie krótkie pytanie, czy reforma pana zdaniem ostanie się w parlamencie?
To jest pytanie do Jarosława Kaczyńskiego.
Jak będziemy mieli tylko taką okazję, to go na pewno zapytamy. Naszym gościem był dr Krzysztof Mazur, prezes Klubu Legionickiego, politolog. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
A my, jak zapowiadaliśmy, chyba nawet bez dżingla, szybko biegniemy do Kijowa, bo tam jest Paweł Bobołowicz. Pawle, co się dzieje pod Radą Najwyższą?
Pod ukraińską Radą Najwyższą stanęło wczoraj miasteczko namiotowe, a wokół Rady zgromadziło się kilka tysięcy protestujących. Protesty odbyły się pod hasłem "Wynieść kozła, wiec antykorupcyjny", a jego głównym organizatorem jest Ruch Nowych Sił, którego liderem jest Michał Saakaszwili. Chociaż protest został też wsparty przez Batkiwszczynę Julii Tymoszenko i Samopomoc mera Lwowa Andrija Sodowego. Oficjalnie protestujący domagają się zmian w prawie wyborczym, powołania sądu antykorupcyjnego i zniesienia immunitetu deputowanym Rady Najwyższej. Jednak dla osób zgromadzonych pod budynkiem ukraińskiego parlamentu oficjalne cele protestu są wtórne w stosunku do możliwości wyrażenia ogólnego sprzeciwu przeciwko obecnym władzom, której symbolem jest prezydent Petro Poroszenko. Protest rozpoczął się we wtorek rano i początkowo przebiegał spokojnie. Jednak w ciągu dnia doszło do przepychanek, w wyniku których dwóch funkcjonariuszy służb porządkowych zostało poszkodowanych. Atmosferę protestu podgrzewało pojawianie się deputowanych Rady Najwyższej. Jeden z opozycyjnych deputowanych próbował pobić szefa Biura Ochrony Państwowej. Inny deputowany z kolei z rządzącego bloku Petra Poroszenki został obrzucony jajkami. Cały kwartał rządowy, w którym jest Rada Najwyższa, został zablokowany przez służby porządkowe. Swoją drogą spowodowało to paraliż komunikacyjny w całym Kijowie. Wokół Rady Najwyższej postawiono wysokie ogrodzenia i bramki wykrywające metal. Policja twierdzi, że dzięki temu przechwycono broń, granaty dymowe i inne niebezpieczne przedmioty, które chcieli przenieść protestujący. Sam wczoraj byłem co najmniej czterokrotnie poddawany dosyć szczegółowej kontroli. Wczoraj po południu protestujący zaczęli zwozić pod radę duże namioty wojskowe, a nawet przywieźli kuchnię polową. Ogrodzenie, które miało chronić Radę Najwyższą, protestujący wykorzystali do odgrodzenia się od funkcjonariuszy policji i Gwardii Narodowej, tworząc własny obóz. Stworzyli swoje służby porządkowe uzbrojone w metalowe tarcze. Wielu protestujących jest w mundurach batalionu Donbas i innych formacji ochotniczych wcześniej walczących na wschodzie Ukrainy. Obecnie wokół Rady ustawionych jest około 40 namiotów i znowu przyjeżdżają nowi protestujący, chociaż według służb o godzinie 9 rano było zaledwie 200 osób, o 9 ukraińskiego czasu oczywiście. Zablokowana została ulica Hruszewskiego przy Radzie Najwyższej. Sam budynek Rady ochraniany jest przez setki funkcjonariuszy Gwardii Narodowej. Wczoraj ogółem protest miał zabezpieczać ponad 3000 ukraińskich funkcjonariuszy. Protestujący zapowiadają, że będą manifestować do czwartku, czyli do czasu możliwego głosowania wymaganych przez nich zmian w prawie. Przedstawiciele służb porządkowych już zapowiedzieli, że nie będą usuwać protestu. O godzinie 9 polskiego czasu rozpoczęło się posiedzenie Rady Najwyższej. Deputowani rządzącej koalicji w swoich wystąpieniach oskarżają opozycję o sprzyjanie rosyjskim prowokacjom, brak konstruktywizmu i zapowiadają, że nie dopuszczą do destabilizacji w kraju. Potwierdzają również, że w czwartek odbędą się głosowania nad ustawą o ograniczeniu immunitetu. Opozycja oskarża rząd o budowanie państwa policyjnego, ograniczenie finansowania regionów i lokalnych wspólnot. Twierdzą również, że protesty nie mają na celu obalenia rządu, a doprowadzenie do tego, by władze Ukrainy realizowały swoje obietnice. Protestom sprzyja pogoda. Wczoraj zaczęło się ukraińskie babie lato. W ukraińskiej stolicy ma być dzisiaj powyżej 20 stopni i taka temperatura ma się utrzymać do końca tygodnia. Ciepło zatem będzie nie tylko w polityce.
Pawle, jeszcze raz przypomnij, nad czym będą w czwartek głosować deputowani Najwyższej Rady Ukrainy?
Jedną z takich głównych ustaw, o której zmiany, a właściwie uchwalenia chcą protestujący, to ustawa o zniesieniu immunitetu dla deputowanych. Chociaż akurat jest to traktowane jako tylko pretekst do tych protestów i czy rzeczywiście dojdzie do głosowania tej ustawy, na razie jeszcze nie jest pewne.
Z Kijowa Paweł Bobołowicz, dziękuję najmocniej.
Dziękuję, pozdrawiam.